On rzeczywiście nie jest przekonany. Dopiero zaczynają go przekonywać te takie formy szantażu. Jeśli go nie skażesz, to nie będziesz przyjacielem cesarza. On się mógł obawiać i to było absolutnie do pomyślenia, że oni na niego doniosą, tym bardziej, że były już na niego doniosy wcześniej. Jeśli weźmiemy właśnie grecki tekst, to tam jest wyraźnie napisane: ty to powiedziałeś, ja się nie przyznaję do tego. On się nie mógł do tego przyznać. Piłat rozumie inaczej, w sensie politycznym to słowo, natomiast Jezus to rozumie zupełnie inaczej. To raczej było tak, że on niósł belkę, te pale tam już były, no chodziło o to, żeby dotarł na to miejsce kaźni. Adwokat z Kenii, Dola Indidis, chce unieważnienia procesu ukrzyżowania Jezusa, złożył już odpowiednie pismo do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.
A w rozmowie Siewcy dzisiaj gościmy panią dr Paulinę Święciską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Katedry Prawa Rzymskiego, autorkę książki, i tutaj sobie muszę ściągę włączyć, żeby niczego nie pomylić. Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego, studium prawno-historyczne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o samym procesie Jezusa z punktu widzenia historyczno-prawnego. Dzieje się nam to wszystko w okolicznościach, w takiej rzeczywistości historycznej, jak Judea, która jest prowincją rzymską, jest pod rzymską okupacją. Przejdziemy przez poszczególne elementy procesu Pana Jezusa, idąc tokiem Ewangelii. I zaczynamy od pojmania Jezusa. Jesteśmy w Ogrodzie Oliwnym i ewangeliści nam przekazują, że tu się pojawia zgraja, pojawiają się słudzy arcykapłanów, jacyś ludzie, którzy przychodzą, żeby schwytać Jezusa. No, jeżeli ja sobie to przełożę na rzeczywistość okupacyjną, nie wiem, w Polsce, no to trudno mi sobie wyobrazić, że przychodzi ktoś aresztować, kto nie jest tutaj okupantem, kto nie sprawuje władzy na tym terenie. Tu przychodzą aresztować Żydzi. Dlaczego akurat oni, nie Rzymianie?
Zaczęliśmy dobrze, ponieważ zaczęliśmy od tego, że Judea była rzymską prowincją od 6 roku naszej ery i rzeczywiście władza tam, no to na zasadzie terytorialności była ukształtowana przez Rzymian. W związku z tym najwyższą władzą był prefekt, to wiemy akurat no, w związku ze znaleziskami archeologicznymi w Cezarei Nadmorskiej. Ale dlaczego mamy tutaj rozbieżność? Mamy takie rozbieżności. Pomijając całą dyskusję na temat tego, jacy byli, znaczy kim byli autorzy Ewangelii, tych, mówię o Ewangeliach kanonicznych oczywiście, bo mamy też jeszcze mnóstwo apokryfów, które tam nam też pewne rzeczy w procesie potwierdzają. Kiedy oni pisali, też dla kogo pisali, jakie było audytorium, wydaje mi się, że Rzymian tam nie było. Ze względu na to, że nawet jeśli Piłat, tutaj właśnie jako ten no, namiestnik, no, prefekt akurat, słyszał nawet wcześniej o tym, że no, pojawił się jeden z tych tak zwanych kolejnych wędrujących, no nie wiem, nauczycieli, czy nawet mesjaszy, bo tam przecież było w tej prowincji dość sporo i wcześniej też o nich słyszymy, to aha, i mogło go zaalarmować jeszcze też to, przepraszam, jeszcze tutaj muszę coś dodać, że doniesiono mu, że wiele osób za nim chodzi. To znaczy w związku z tym, no jakieś tłumy się przynajmniej gromadzą, w związku z tym to może być jakaś pożywka do tego, żeby znowu wybuchł bunt. To była dość buntownicza prowincja. Wydaje mi się, że Piłat w tamtym momencie nie był jakoś szczególnie zainteresowany tym, żeby pochwycić Jezusa. On znajdował się w Jerozolimie ze względu na to, że no, to było jedno z tych tak zwanych świąt pielgrzymkowych. W związku z tym jego obowiązkiem było być w Jerozolimie swoją własną osobą i pilnować porządku przede wszystkim. Pilnować porządku.
To możemy zaznaczyć i myślę zburzyć pewne takie przekonanie, które w nas myślę mocno tkwi, że Jerozolima była siedzibą Piłata. Nie było tak, prawda?
Nie. Siedzibą Piłata była Cezarea Nadmorska. To była w ogóle siedziba namiestników Judei. I teraz nie wydaje mi się, że w tamtym momencie Piłat był jakoś szczególnie zainteresowany tym, że jeden właśnie z Żydów, którzy tam akurat przybyli na to święto, No, siedzi sobie w ogrodzu, czy klęczy w ogrodzu i się modli. Tym bardziej, że tak jak mówię, on nawet jeśli słyszał o tym, bo prawdopodobnie tak, bo prawdopodobnie mu doniesiono, że no, pojawił się kolejny Mesjasz, pociąga ze sobą tłumy, to może być niebezpiecznie i tak dalej, kto mu mógł donieść? No, arcykapłani głównie, czyli saduceusze, no, ze względu na to, że oni byli głównie zainteresowani w tym, żeby utrzymać status quo w prowincji. Natomiast, no i faryzeusze też, no bo tutaj jakby mamy dysonans pomiędzy ich nauką i tutaj tą nową nauką, która się pojawia. Tak jak powiedziałam, ich głównym, znaczy jego głównym zainteresowaniem było utrzymać porządek, bo tam naprawdę przybywały tłumy wówczas i właściwie o to chodziło. Także wydaje mi się, że w tamtym momencie te postaci, które są zainteresowane w tym, żeby no, usunąć, czy też pochwycić i usunąć w jakiś sposób osobę dla nich niewygodną, byli Żydzi. Dlatego raczej była to tutaj no, ta straż porządkowa świątynna, tak? No bo to był też właśnie jeden z tych przywilejów, które zachowali Żydzi, że mieli prawo do własnej no, straży, policji, można powiedzieć, takiej porządkowej. Zresztą arcykapłan był jedną z osób, które także były odpowiedzialne za porządek w mieście, za spokój w mieście przede wszystkim, więc raczej w ten sposób to działa. Ale jest jeszcze drugi argument. Gdyby zostali tam wysłani rzymscy legioniści, to na pewno nie odprowadziliby takiego pochwyconego do władzy, no tutaj można tak powiedzieć, władzy żydowskiej, ponieważ wysłałby ich rzymski prefekt, czyli rzymski namiestnik, który reprezentował władzę cesarską. W związku z tym na pewno doprowadziliby go, jeśli to byłby rozkaz Piłata, do niego. A tymczasem tak się nie stało.
To myślę bardzo ciekawe, że prowincja, jedna z prowincji rzymskich, jaką wtedy była Judea, ona była absolutnie niespotykaną jak na tamte czasy prowincją, prawda? To pani już powiedziała o tym, że no właśnie mieli Żydzi prawo do straży świątynnej, arcykapłan właściwie był współodpowiedzialny za porządek w mieście. No to w innych prowincjach rzymskich to było nie do pomyślenia.
To akurat różnie, bo bardzo takie pragmatyczne, bym powiedziała, podejście do tego, w jaki sposób urządzano prowincję, ze względu na to, że dla nich wygodnie było utrzymać pewne organa lokalne, które istniały wcześniej. Te administracje, można powiedzieć, właśnie tę lokalną zastaną. Natomiast oczywiście wysyłali tam swojego namiestnika, który początkowo, no wiadomo, jak były prowincje senackie, no to był wybierany spośród urzędników, byłych urzędników. Natomiast no, następnie miał władzę delegowaną przez cesarza. I to była ta najwyższa władza. To była władza, która obejmowała, no tak, no przede wszystkim, no, no, ta władza jeszcze, żeby wyjaśnić, ona się nazywała imperium. Imperium delegowane, no bo najwyższym tutaj, można powiedzieć, dzierżycielem w okresie cesarstwa, początek cesarstwa był cesarz, a właśnie to princeps, bo jeszcze właśnie powinniśmy go w ten sposób określać. I cóż, no on miał władzę administracyjną przede wszystkim. On miał też władzę sądzenia. Natomiast prowadził legiony, tak to w źródłach ładnie brzmi, czyli po prostu był dowódcą wojskowym, no bo to tutaj chodziło. Natomiast Rzymianie, mówię, pragmatycznie podchodząc do rzeczy, utrzymywali również organa lokalne i zostawiali im pewne kompetencje. Pytanie tylko właśnie, w jaki sposób ten podział kompetencji tutaj w tej akurat konkretnej prowincji wyglądał. Ponieważ Sanhedryn Wielki i te małe Sanhedryny, bo one tam istniały też w innych, powiedzmy, miasteczkach, czy też w wioskach bardziej, raczej nie miasteczkach, one głównie jakby zajmowały się sprawami dotyczącymi prawa żydowskiego i sprawami złamania prawa żydowskiego i sprawami pomiędzy Żydami, ze względu na to, że mamy w prawie rzymskim właściwie to aż do początku III wieku, jeśli chodzi o ukształtowanie, można powiedzieć tutaj, tych kwestii prawnych, dwa, jakby powiedzieć, porządki. Jeden to jest porządek terytorialny, tak? To znaczy prawo karne rzymskie, tam gdzie jest prowincja, obowiązuje administrację, jakąś się tworzy, wysyła się tego namiestnika i tak dalej. No, poza tym tam też się pojawiają Rzymianie, no w związku z tym no, ktoś na nimi tę jurysdykcję musi mieć. Natomiast mamy również drugą zasadę i to jest zasada z prawa prywatnego, zasadę personalności prawa. Zasada personalności prawa polegała na tym, że właściwie każda osoba miała stosować się do pewnych reguł, które były właściwe ze względu na jej pochodzenie. Tutaj nie mówiono o miejscu zamieszkania czy czymś takim, tylko posługiwano się pojęciem origo, czyli pochodzenie. Czyli inaczej mówiąc, te podmioty miały stosować się do prawa swojej civitas. W związku z tym Rzymianie, powtórzę się raz jeszcze, pragmatycznie utrzymywali te lokalne jakieś organa po to, żeby sprawy, gdzie wchodziło w grę naruszenie prawa żydowskiego oraz jakieś kwestie, które znały tamte organy i one je wcześniej sądziły, no pozostały właśnie w ich gestii. To się mówi tak rationes personae ze względu na to, ze względu na miejsce pochodzenia i rationes materiae ze względu na to, jaka norma mogła ewentualnie tutaj by zostać naruszona. Natomiast to, co zostawiali sobie Rzymianie na zasadzie wyłączności, właśnie poza jedną tylko prowincją, ale to nie musimy jej koniecznie omawiać, bo tam były takie specjalne edykty jurysdykcyjne. Rzymianie pozostawiali sobie, no, wiadomo, podatki, administrację taką odgórną oraz władzę wydawania, kompetencje do wydawania kary śmierci. Ze względu na to, że była to kara gardłowa, czyli to była poważna decyzja, ale także ze względu na to, że przynajmniej z punktu widzenia jakby tutaj racji stanu Rzymian, najczęściej była przewidywana za naruszenie jakiejś normy prawa rzymskiego. Ale tej, tak jak mówię, raczej z prawa publicznego, bo to jest ten okres aż do 212 roku, kiedy mamy właśnie te dwa takie porządki, prawo publiczne i prawo prywatne. I to trzeba rozróżniać. Ale właśnie to, że mamy też zasadę personalności, inaczej osobowości prawa, uzasadniało między innymi to, że pozostawiano organa z określonymi kompetencjami, te lokalne, zastane już. Natomiast to, że arcykapłan, no i powiedzmy ta elita żydowska sprawowała kontrolę, można powiedzieć, nad samą Jerozolimą, no wiadomo, świątynią, no bo to oczko w głowie Rzymian i Żydów i tak dalej, zresztą spełniająca bardzo różne funkcje, było też uzasadnione tradycją, ponieważ te przywileje, które potwierdził właściwie August, a potem następnie pozostali cesarze, one właściwie były już od dawna, ze względu na to, że Rzymianie weszli w kontakt z Żydami już dużo wcześniej, to był okres Republiki, to tam był Pompejusz, potem był Cezar, potem, tak jak mówię, Oktawian August potwierdzał te przywileje, ale one szły z tradycji, ze względu na to, że no, to jest bardzo specyficzna prowincja, także ze względu na to, że religia żydowska była też, podejrzewam, że pewnie cały czas jest, też dosyć specyficzna, to znaczy właściwie niemal każda sfera życia takiego podmiotu, który tam w jakiś sposób egzystował, była w jakiś sposób ześrodkowana w religii. Dalej, interpretacja pisma, wykładnia, tak jak mówię, administracja świątynią. Więc no, dla Żydów to było bardzo ważne, żeby dla nich zostawić. Oni o te przywileje cały czas się dopominali, żeby one były przestrzegane. Także tak bym to chyba wyjaśniła. Natomiast wydaje mi się, że tam w pojmaniu Jezusa, w ujęciu Jezusa, uczestniczyli rzymscy legioniści. Po pierwsze, oni byli skoncentrowani na tym, że siedzą tam w tej twierdzy Antonia i pilnują porządku, a Piłat właściwie to podejrzewam, że on nawet chyba nie wie, a może i wiedział, ale raczej nie szczególnie się interesował, że tam ktoś, nie wiem, jest w ogrodzie i się modli.
No, tym to na pewno, nie? Powiedziała pani jedną istotną dla mnie rzecz pod kątem dalszej chronologii tych wydarzeń, bo ja nie chcę się skupiać na tych dialogach, tej sytuacji, kiedy arcykapłan, wcześniej Annasz, według przekazu świętego Jana, jeśli dobrze pamiętam, ale skupmy się na tym, arcykapłan Jezusa przesłuchuje, tam dzieją się różne wydarzenia gdzieś tam towarzyszące. Przechodzimy do tego momentu, kiedy Żydzi postanawiają przyprowadzić Jezusa do Piłata, stawiają go przed Piłatem i tam pojawia się właśnie to stwierdzenie, kiedy Żydzi są u Piłata, nam nie wolno nikogo zabić. To koresponduje z tym, co pani powiedziała właśnie, że to Rzymianie uzurpowali sobie jedyne prawo wyłączne do tego, żeby właśnie ten wyrok śmierci wydać.
Znaczy, ja bym powiedziała, że nie uzurpowali, oni je po prostu narzucili, bym powiedziała.
No tak.
W ten sposób.
Chwila przerwy. Cieszę się, że zainteresowała cię nasza rozmowa. Proszę cię o jej polubienie. Jeśli coś szczególnie cię zaintryguje, skomentuj ten podcast. A jeżeli uważasz, że nasza praca jest tego warta, zasubskrybuj nasz kanał. To nie będzie cię wiele kosztowało, ale nam pomoże się rozwijać. Dobra, wracamy do rozmowy.
Natomiast był jeden wyjątek, rzeczywiście, i to jest potwierdzone źródłowo, ale o tym, bo znaleziono, że tak powiem, te inskrypcje, ale o tym też wspomina Józef Flawiusz w tych swoich dziełach kronikarskich, można powiedzieć, czyli Antiquitates Judaicae i Bellum Judaicum. No bo świątynia była w określony sposób ukształtowana, prawda? Były różne dziedzińce, na których mogły przebywać określone osoby ze względu na swoje pochodzenie i status. I znaczy mamy taki przekaz, że jeżeli cudzoziemiec, czyli inaczej mówiąc nieobywatel żydowski, czyli weźmy na przykład Rzymianin, wejdzie na ten dziedziniec, który jest zastrzeżony tylko dla Żydów, to wtedy ta straż świątynna może go zabić, ale to jest na zasadzie wyjątku i to był właśnie ten przywilej. Natomiast jeśli chodzi o jurysdykcję w sprawach karnych, a właściwie to tutaj to nawet jurysdykcja nie była potrzebna, bo Jezus nie był obywatelem rzymskim, w związku z tym raczej tutaj bym powiedziała, że samo imperium wystarczało akurat w tym przypadku. Czyli ta ogólna delegowana przez cesarza, przez princepsa władza rządzenia, czyli także i sądzenia, no to tutaj jedyną władzą, która mogła, moim zdaniem przynajmniej, i starałam się bardzo mocno to wykazać, ale wydaje mi się, że źródłowo to się było w miarę udane, jedyną władzą, która miała kompetencje do tego, żeby skazać Jezusa na karę śmierci, i proszę zobaczyć, jeszcze karę rzymską, to był właśnie namiestnik.
Tak, tak. Ja czytając Ewangelię wcześniej miałem takie właśnie poczucie, że Żydzi to mówią, nam nie wolno nikogo zabić, bo sami jakby mają takie prawo. Natomiast jakby się głębiej nad tym zastanowić, no właśnie, tutaj to jest kwestia narzucenia tego przez Rzymian. No i Żydzi przychodzą do Piłata z konkretnymi zarzutami. Jakie to są zarzuty? Poza tym, że czy rozumiem, że to jest główny zarzut. Jezus nazywa siebie królem, czyli i Żydzi tak. Tutaj idą w tę stronę, podkopuje autorytet, obrazę, czyni taką obrazę majestatu samego cesarza, rozumiem. I Żydzi tak. Do tego się tu odwołują, tak?
Tak, ponieważ tytuł króla żydowskiego, ponieważ była to prowincja cesarska, przysługiwał cesarzowi. W związku z jakby no, potraktowano to po prostu, odwołano się do czegoś, co określano w rzymskim prawie karnym akurat crimen lese majestatis, czyli przestępstwo obrazu majestatu. To jest bardzo stare przestępstwo, ono jeszcze tam od czasów było absolutnie archaiczne, od czasów królestwa. Początkowo było określane jako perduelio i było to wystąpienie przeciwko państwu rzymskiemu, przeciwko i można powiedzieć interesom państwa rzymskiego. Natomiast no, od czasów cesarskich ono było, zaczęło być dość szeroko interpretowane. Oczywiście były ustawy, które to regulowały, ale to jeszcze coś o tym powiem potem, na jakiej to zasadzie było. Natomiast mamy czasy Tyberiusza. No, Tyberiusz generalnie oczekiwał absolutnego posłuszeństwa, poza tym miał, zgodnie z oczywiście z przekazami historiografów, absolutną obsesję na punkcie tego, że ktoś może w jakikolwiek sposób uderzać w jego osobę, jego interes, jego dobre imię, a to tamto. W każdym razie to był najpoważniejszy zarzut, ale były jeszcze dwa pozostałe, które właściwie, tak przynajmniej zostało to sformułowane i przekazane, że Jezus nawołuje do niepłacenia podatków. No, czy tak było, czy nie było, Żydzi tak to powiedzieli w każdym razie, mówię, że przekazu, a ja akurat nie mam tutaj jakichś głębokich wątpliwości, że tak mogło być. A prowincja cesarska, to znaczy podatki płyną do kasy cesarskiej, więc to już też, powiedzmy, wchodzi w zakres crimen lese majestatis, ale oprócz tego, że nawołuje do buntu. To by znowu już było takie, znowu rzymskie przestępstwo, które było określane jako seditio, No ale naruszanie jakby tutaj tych podstawowych zasad utrzymania porządku w jakiejś prowincji, podburzanie do buntu przeciwko władzy rzymskiej, też wchodziło w zakres crimen lege majestatis. Dlaczego tak mówię? Ponieważ to jest ten czas, który jest zupełnie inny niż my mamy w kategoriach w prawie karnym, niż my mamy dzisiaj, ponieważ nie mamy zasady nullum crimen sine lege i nulla pena sine lege. To znaczy, nie ma przestępstwa bez ustawy i nie ma kary bez ustawy. Oczywiście były ustawy karne wydawane w okresie republikańskim, później zresztą też, ale jakby interpretacja była dość dowolna. Powiedzmy tych czynów, które mogły wejść w zakres takiego przestępstwa. Inaczej mówiąc, taki namiestnik właściwie raczej miał spełniać oczekiwania cesarza niż jakby trzymać się kurczowo jakiegoś postanowienia, ustawy wydanej powiedzmy jakieś 50 lat wcześniej.
Czyli taki system autorytarny po prostu i tyle. Prawo tak, prawem, no ale...
Tak, właściwie jedyne co go wiązało, ale to też jeszcze nie od tego okresu, bo to jeszcze nie było aż takie bardzo powszechne w tym momencie, to były jakieś takie instrukcje cesarskie, czyli jakieś takie zarządzenia, które, czy też rekomendacje, można powiedzieć, ale rekomendacja to też jest złe słowo, bo cesarz raczej nie rekomendował, raczej wymagał. W związku z tym, no w każdym razie, no sugestie, no ale to tak też powiedzmy z naciskiem na ten cudzysłów, które cesarz mógł wysyłać do prowincji, tak, bo były rzeczywiście już takie konstytucje cesarskie, które pewne rzeczy formułowały. Natomiast to jeszcze nie jest okres, kiedy można powiedzieć, cesarze tak bardzo silnie narzucają pewne rzeczy. Oni oczekują, oni tak, no jak powiedzmy, ten postąpi inaczej, to się go odwoła z tej prowincji, no i tyle właściwie. Natomiast to jest istotne właśnie, to coś, co się nazywa w źródłach arbitrium judicantis, to znaczy ta swoboda interpretacyjna takiego namiestnika, który dostał to imperium, jest najwyższą władzą, tam ma pilnować porządku i zbierać te podatki. To są właściwie dwa jego główne obowiązki. No, wiadomo. I właśnie każdy namiestnik właściwie, który miał imperium i miał tę władzę sądzenia, miał taką szeroką interpretację. Także tu się też często pomówi na przykład, że może Piłat to właściwie w ramach tej całej swojej swobody to mógł tam powiedzmy tylko wychłostać i wypuścić, a że Piłat w ramach tej swobody swojej mógł przeprowadzić jakieś postępowanie, nie wiem, administracyjne, tak? A że Piłat w ramach tej swojej władzy mógł go właśnie skazać. To już od niego zależało. No z tym, że tutaj pojawiły się dodatkowe argumenta, które przynajmniej zgodnie z przekazami ci oskarżyciele, bo to był proces skargowy jeszcze wówczas, więc wymagano osoby oskarżyciela i tego, żeby on przedstawił zarzuty. Ale proszę zobaczyć, przedstawił zarzuty, czyli ten, przed którym postawione te zarzuty, miał pełną swobodę w jakiś sposób je zakwalifikować. Bo tak po prostu było jeszcze wtedy. I miał obowiązek, oczywiście ten no, który przedstawiał tam te zarzuty, miał obowiązek podtrzymywać oskarżenie. Natomiast no, zarzut główny, podstawowy, tak jak mówię, który jakby dominuje tutaj i właściwie którego potem dotyczy to przesłuchanie całe, które mamy zrelacjonowane, to jest przywłaszczanie sobie uzurpacja tytułu.
Zastanawiam się, czy już w tej chwili też pije pani do tego, że Piłat właściwie to, że skaże Jezusa czy nie skaże, to było jego widzimisię. Oczywiście naciski ze strony Żydów w Ewangelii widzimy bardzo silne, bo oni wręcz posuwają się do takich stwierdzeń, że właśnie ty przestaniesz być przyjacielem cesarza, tak. My oprócz cesarza nie mamy króla i tak dalej. To są takie, zwłaszcza to drugie stwierdzenie dla mnie, jakby kojarzy mi się z taką postawą na zasadzie wszystko jesteśmy w stanie powiedzieć, bylebyś tylko go skazał na śmierć. I Żydzi robili wszystko, żeby wpisać się w pewien klucz, rozumiem, podejść Piłata, w cudzysłowie mówiąc, w taki sposób, żeby on go skazał. W tym
swoim, oni musieli powiedzieć coś takiego, co Piłata jako rzymskiego namiestnika zainteresuje, no bo jak mu przyjdą i powiedzą, a właściwie to on tam no nie wiem, naucza i to jest wbrew temu, czego my nauczamy, czy tam, czy na przykład powiedzą, że no, Mesjasz
To tym bardziej.
Rozumienie tego pojęcia jest bardzo różne. To też zaraz o tym mogę powiedzieć. Czy rzec bluźnił? Bluźnierstwo nie jest w ogóle przestępstwem według prawa rzymskiego wtedy. To ono się zaczyna, znaczy jakby zaczyna się pojawiać jako kategoria w prawie karnym dopiero później. Natomiast...
Ja myślę jeszcze tutaj w tym wszystkim, trochę trzymając się tej chronologii, tu w międzyczasie odbywa się, ewangeliści tak to relacjonują, rozmowa Jezusa z Piłatem i on w tej rozmowie jest taki, mam wrażenie, takie można wysnuć wnioski, trochę niezainteresowany, trochę tak nie chce mi się właściwie, idźcie ode mnie, jakby trochę próbuje to wszystko zbyć, takie mam wrażenie. Z drugiej strony, też o tym słyszałem, to jest celowe ze strony ewangelistów, żeby po prostu przedstawić w późniejszych latach, kiedy Ewangelie były pisane, Rzymianom, potencjalnie chrześcijanom, prawda, narodowości rzymskiej, tego Piłata przedstawić jako właśnie bardziej w pozytywnym świetle, w ten sposób.
Właśnie to od wieków jest to dyskutowane. Dlaczego właśnie w Ewangeliach Piłat właściwie no, nie jest jakimś takim buntownikiem, gwałtownikiem i tak dalej. Właśnie to on nawet sam mówi, ja nie widzę w nim winy, ja bym go wychłostał i w ogóle to właśnie dajcie mi spokój, ja już tam pójdę pilnować, albo robić swoje, albo pilnować tego porządku i tak dalej. Właśnie nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie jestem do tego przekonany. A mamy też inne źródła, które właśnie pokazują Piłata w zupełnie innym świetle. No ale tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o te Ewangelie kanoniczne, no zresztą inne też, zawsze sobie trzeba zadać pytania o tak zwaną krytykę źródeł. I tu nie chodzi o to, żeby odrzucić przekaz, tylko chodzi o to, żeby spojrzeć na niego. Kto go pisał, kiedy go pisał, dla kogo go pisał, jaki był cel. No właśnie, to co na przykład wspomnieliśmy, przekonać tych, którzy jeszcze nie są przekonani do nowej nauki, tak? Nie tyle opowiedzieć, co właśnie to coś przepowiedzieć, coś pokazać i też nie zniechęcić, tak? No bo jeśli teraz narracja by się, kwestia kształtowania narracji historycznej, bo patrzymy na warstwę literalną, o to mi tutaj chodzi, nie mówię o tej warstwie tej tak zwanej mistycznej. Zresztą nie czuję się kompetentna, żeby o tym mówić, bo nie jestem teologiem. Natomiast trzeba tutaj jakby właśnie wziąć te, zadać sobie zawsze te pytania. No i pytanie też, na czym opierały się te przekazy, ze względu na to, że generalnie żaden z ewangelistów nie był świadkiem naocznym. Oczywiście to nie wyklucza tego, że pisze coś, co jest bardzo zbliżone temu, co się zdarzyło, ze względu na to, że zazwyczaj na czymś się opiera. Natomiast no, przekaz ustny, który był początkowy, ma to do siebie, że podlega zniekształceniu. Pewne rzeczy możemy bardziej uwypuklić, pewne rzeczy zapominamy, na niektóre rzeczy. No, to samo dotyczy, bo to jest kontrargument teraz, to samo dotyczy tego, na przykład jak opieramy się na świadectwach czy też zeznaniach świadków naocznych. No, przecież oni też mogą w jakiś sposób, że tak powiem, zniekształcać ten swój przekaz, no bo po prostu zwrócą uwagę na to, potem zapomną, potem one są niespójne i tak dalej. To jest bardzo duże zadanie dla prawnika współcześnie, ale tak samo było wtedy, bo to początkowo to był przekaz ustny. Oczywiście ewangeliści też nie mogli, powiedzmy, nawymyślać, no bo powiedzmy, no były jakieś osoby, do których to miało trafić, a poza tym no jakieś osoby to jeszcze pamiętały.
W kontekście tego nawymyślania zapytam tylko jedno zdanie, które tutaj sobie wypisałem, a ono jakby z tego, co do tej pory, z wniosków, które wysnuwam z naszej rozmowy, ono jest właściwie niemożliwe, że Piłat mówi do Żydów w jednej z Ewangelii, weźcie go i sami ukrzyżujcie. No właśnie.
No nie sądzę, że mógł to powiedzieć. Nie sądzę. Ze względu na to, że on już po prostu, skoro to były tak poważne zarzuty, to jest raz. On tam był w konkretnym celu. Był przedstawicielem władzy cesarskiej. No, jeszcze, że tak powiem, wzmocniono tę całą argumentację tym, ty nie jesteś, bo dla mnie to jest bardzo istotne, nie będziesz przyjacielem cesarza, jeśli go nie skażesz, a to było bardzo poważne. Akurat jeszcze w kontekście historycznym bardzo poważne stwierdzenie, ze względu na to, że to, co powiedziałam, przynajmniej bez względu na to, jak tam ci historiografowie, czy no tacy, zwłaszcza tutaj, jak bardzo nie przepadali za Tyberiuszem, no ale mimo wszystko jednak, no gdzieś tam jest jakaś większa część czegoś, co jest prawdopodobne przynajmniej. Tyberiusz miał absolutną obsesję na punkcie tego, że ktoś mu tę władzę odbierze, czy w jakiś sposób naruszy jego, można powiedzieć, majestat. Poza tym wtedy było mnóstwo procesów właśnie o majestas, jak to mawiano. Nie jesteśmy do końca pewni, czy to był 31 czy 33 rok, ale mniej więcej w tym czasie upadł protektor Piłata, czyli Sejan, właśnie oskarżony o crimen lese majestatis. W związku z tym Piłat, wydaje mi się, że jak na człowieka, który ma trochę zdrowego rozsądku, oprócz tego jest świadom tego, że reprezentuje jednak władzę cesarską, jest świadom momentu, że tu są tłumy i coś może się stać, to musiał się zająć tą sprawą i właściwie zajął się nią. Natomiast proszę zobaczyć, że on prowadzi przesłuchanie, przynajmniej według tego, co jesteśmy w stanie sobie tutaj odtworzyć, jako rekonstrukcję jesteśmy w stanie zrobić. I on rzeczywiście nie jest przekonany. Dopiero zaczynają go przekonywać te takie, ja bym powiedziała, takie formy szantażu. Bardziej. Kalko, jeśli go nie skażesz, to nie będziesz przyjacielem cesarza. On się mógł obawiać i to było absolutnie do pomyślenia, że oni na niego doniosą, tym bardziej, że były już na niego doniosy wcześniej. Mógł się tego obawiać i to było bardzo realne. I wtedy on miałby problem, więc można powiedzieć, że tak trochę, powiedzmy, jedno dobro, drugie dobro, tak? Tutaj sprawiedliwość, też w dużym cudzysłowie, a tutaj z drugiej strony twoje życie.
No tak, tak. Z perspektywy nas, jako ludzi wychowanych gdzieś tam w kulturze chrześcijańskiej, to tak to nazwiemy. Ale tak, to takie z jednej strony dajcie mi spokój, a z drugiej tak, rzeczywiście ta obawa. I być może jest tak, że właśnie w tym sensie takim czysto ludzkim Jezus został skazany, bo ten człowiek się bał o siebie. W sensie tak. Piłat. Piłat się bał o siebie po prostu.
Cię tak wydaje. On po prostu tutaj stracił absolutnie odwagę. Proszę zobaczyć, miał odwagę zadawać pytania, tak? Przysłuchiwał go. Tak, 3 razy go pytał tam zgodnie z wersjami, prawda? Jezus na początku nic nie robił, to znaczy, nie wiem, może nie chciał wejść w dyskurs, to już akurat tutaj ocenić się, na ile to akurat rzeczywiście miało miejsce w ten sposób. Ale potem na to kluczowe pytanie, czy jesteś królem żydowskim, o to cię oskarżają, Jezus powiedział, ty to powiedziałeś.
Tak, i generalnie Jezus w ten. Ja akurat korzystałem z tłumaczenia Paulistów, edycji świętego Pawła, i to jest, zdaje się, najnowsze tłumaczenie, przynajmniej z takich najbardziej rozpowszechnionych. Tutaj Jezus odpowiada praktycznie za każdym razem. Ty to powiedziałeś i Żydom, i Piłatowi, nie? To nie jest tak, że właśnie on się przyznaje, tak, jestem królem. Nie jest tak, jak w Biblii Tysiąclecia.
Nie jest tak właśnie. Ja też, bo akurat na tyle znam Grekę, że byłam w stanie na tej rekonstrukcji, bo to wiadomo, nie zachowały nam się te oryginalne wersje, tylko tam jakieś, powiedzmy, fragmenty odpisów i tak dalej. Tam jest tylko jeden fragment, tam dwa fragmenty tylko zachowane na papirusach, ale to zostało. Ale akurat z przesłuchania, tak swoją drogą, świętym
miana. No właśnie.
Właśnie, tutaj jest też ciekawe, ale jeśli weźmiemy właśnie grecki tekst, to tam jest wyraźnie napisane, ty to powiedziałeś, ja się nie przyznaję do tego, ale to co ja zresztą też widzę, bo on się nie mógł do tego przyznać, ponieważ rozumiał słowo król inaczej. W związku z tym nie ma tego, co jest kluczowe wtedy, kiedy jest dyskusja pomiędzy jakimiś, dyskusja, ale jakieś dwie osoby wchodzą w relacje, prawda, i zadają sobie pytania, odpowiadają. Nie ma płaszczyzny porozumienia, ponieważ Piłat rozumie inaczej, w sensie politycznym to słowo, natomiast Jezus to rozumie zupełnie inaczej, w związku z tym tu nie będzie nigdy porozumienia. Natomiast proszę zobaczyć, co on próbował zrobić. On powiedział, ja nie widzę w nim żadnej winy, ja go tam wychłoszczę tak na pokaz, żeby byli zadowoleni.
No tak, bo rozumiem, że ta chłosta, to biczowanie, które też tak bardzo ekspresyjnie pokazane zostało na przykład przez Mela Gibsona i ono jest takie, to jest bardzo dojmująca scena. To była kara taka porządkowa po prostu, taka dość powszechna?
To była kara porządkowa, albo to była jako to taka, można powiedzieć, silniejsza jako flagellacja, to był wstęp do tej kary głównej, można powiedzieć, czyli do śmierci. Jedyne, na co musieli baczyć, ci żołnierze, to, żeby nie zachłostać na śmierć, bo wtedy już nie będzie na kim wykonać tej głównej kary, więc wiem, że to brzmi brutalnie, ale tak było. Natomiast tak, to on chciał po prostu zastosować karę porządkową, wychłost tam go tam, no i tyle, idźcie sobie i rzeczywiście dajcie mi spokój. Natomiast proszę zobaczyć jeszcze tutaj na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Jezus się nie przyznał. Mhm. Czyli to nie była konfesja, jak my to nazywamy, która by od razu automatycznie powodowała obowiązek nawet orzeczenia kary. To było wymijające, to możemy sobie interpretować też według tradycji i tak dalej. Natomiast tradycji rabinistycznej, bo to oni tak lubili właśnie odpowiadać, przynajmniej na tyle, na ile wiemy oczywiście, tak trochę wymijająca. No to tu ci tak powiem, ale właściwie to nie do końca, to idź i przemyśl sam. Czyli on chciał właśnie go uwolnić, czyli to jest tak zwana absolucja. Ale to też było dla niego dowolne, bo on po prostu to stwierdzenie zakwalifikował absolutnie dowolnie, nie miał nakazu tutaj. Hmm.
Myślę, pani doktor, o paru jeszcze takich kwestiach, które być może są właśnie też efektem wymysłów. To zweryfikujmy to. Mamy ten epizod z Barabaszem. Czy rzeczywiście taki zwyczaj istniał? To się też wydaje z punktu widzenia historyczno-prawnego takie dość nieprawdopodobne.
On mógł istnieć, ale nie mamy na to dowodów. Bo gdyby istniał taki, czyli to tak zwane privilegium paschale, prawda? No, gdyby taka kompetencja została przekazana namiestnikowi, to ona by musiała zostać wyraźnie przekazana, ponieważ generalnie do tego, żeby dokonać absolucji, czyli tego ułaskawienia, można powiedzieć,
tak.
No to najpierw senat, a później cesarz. No i w związku z jakimiś okolicznościami, które byłyby związane, no nie wiem, raczej z domem cesarskim, to znaczy, nie wiem, jakieś święto, urodziny, czy jakieś, celebrujemy coś szczęśliwego, tak? No tutaj to raczej to tak nie wygląda.
No to natomiast w prowincji teoretycznie i dla tych ludzi, dla tubylców to jest absolutnie najważniejszy dzień w roku.
To też jest, trzeba powiedzieć. Ale to jest ich święto.
Tak.
Piłat go nie świętuje, on tam pilnuje porządku. W związku z tym, ale Józef Flawy przekazuje, co jest jednym właśnie z ważniejszych źródeł, które też oczywiście tam narrację trzeba krytycznie na nią spojrzeć, bo Flawiusz był przecież Żydem, który potem na dworze cesarskim siedział i pisał, i no, dla nich pisał zresztą przyjął tę wiarę rzymską, znaczy o ile można mówić o jednej wierze rzymskiej, no ale zostawmy. Przekazuje, że Herod Wielki, który miał tytuł króla żydowskiego, oczywiście no z woli Rzymu i tak dalej, miał takie przywileje. I one ewentualnie mogły pozostać, z tym, że no, nie wydaje mi się, że nie zostałyby potwierdzone wyraźnie jakąś decyzją cesarza. Bo tak jak mówię, to był ten czas, kiedy do tego, żeby uwalniać więźniów, no senat już mniej, ale cesarz tak.
I właśnie, płynnie możemy przejść do Heroda w tym momencie, bo tylko Ewangelia według świętego Łukasza przywołuje tę postać w kontekście procesu Jezusa. Jezus w pewnym momencie trafia do Heroda, tam jest po prostu wyśmiany, wyszedzony i błyszcząca szata zostaje mu narzucona tam. Jakby Herod tylko według tego przekazu chce zobaczyć jakieś znaki, ostatecznie po prostu wyśmiewa Jezusa. To z punktu widzenia... Z pani punktu widzenia to jest możliwe, że tak mogło być?
Wydaje mi się, bo to oznacza, to był Herod Antypas już teraz tutaj, bo to jeszcze też przyślimy. Herod Antypas. No on tam był, to była Galilea Perea, tak? No a był tetrarchą już, wprost mówiąc. Natomiast oczywiście też z woli Rzymian.
Naturalnie.
Wszystko się działo z woli Rzymian akurat w tamtym momencie. To jest kwestia, która jest o tyle dyskusyjna, że dotykamy problemu tak zwanego forum kompetencji, czyli który organ jest kompetentny do tego, żeby przeprowadzić jak postępowanie i wydać orzeczenie, które ma je zakończyć. I teraz pytanie, czy ten organ, który jest właściwy ze względu na pochodzenie, czy ten organ, gdzie został ujęty, ten, który jest podsądnym. Ja to tak delikatnie nazwę podsądnym, może nie oskarżonym od razu, no ale on i tak był oskarżony. w tamtym czasie, a to jest taki specyficzny proces, który się określa jako cognitio exter ordinem, czyli postępowanie poza porządkiem, to jest proces cesarski, jest tak, że przynajmniej jeśli chodzi o prawo karne, to dominującą zasadą jest tak zwane forum apprehensionis, czyli miejsce ujęcia sprawcy, a nie miejsce jego pochodzenia. A tak jak powiedziałam, zasada personalności, miejsce pochodzenia, no to...
No tak, bo tutaj Jezus został
idziemy w prawie, w prawo prywatne, a tu mamy prawo karne.
No tak.
I teraz co? Gdyby namiestnik rzymski, któremu przyprowadzono osobę, którą oskarżono jeszcze o takie ciężkie przestępstwo przeciwko cesarzowi, państwu rzymskiemu, porządkowi rzymskiemu i tak dalej, zrezygnował ze swojej kompetencji do tego, żeby przeprowadzić to postępowanie, to oznaczałoby delegację. A on nie może tego delegować, bo on ma delegowaną od cesarza. To cesarz musiałby delegować.
Mm-hmm.
Były pewne przywileje też za Heroda, ale wielkiego, czyli ojca tegoż, Antypasa. One były. One są mniej więcej źródłowo są potwierdzone. Natomiast czy one zostały utrzymane u Heroda Antypasa? Nie sądzę. Ze względu na to, że on miał dużo mniejszą władzę, pomimo tego, że tam na wzór hellenistyczny, wzór rzymski urządzał sobie dwory i twierdzę wystawił, znaczy pałac wystawił i tak dalej, był zafascynowany, powiedzmy, pewnymi wpływami nielokalnymi, to jednak jego władza była z nadania Rzymian. Więc to oni... Nie sądzę, że dali mu aż tak daleko idące kompetencje. Przecież nawet tytułu nie miał. On miał tytuł tetrarchy, nie króla. Także tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo wątpliwy przekaz, ale gdyby tak miało być, to musiałby mieć ten Herod Antypas jakiś przywilej, ale jest on niepotwierdzony.
Mhm. I ja bym chronologicznie przeszedł już do momentu, kiedy decyzja zostaje podjęta, aczkolwiek nie wiem, czy to zasadniczo nie ma tak dużego znaczenia, czy to był już po podjęciu decyzji o ukrzyżowaniu Jezusa, czy przed, ale tutaj mamy ten motyw korony cierniowej, która przejawia się mocno gdzieś tam w tradycji katolickiej, jest ukoronowanie cierniem, jest jedną z tajemnic różańca, więc jakby w takiej praktyce modlitewnej, a z punktu widzenia prawa i z punktu widzenia w ogóle całej takiej tego zjawiska takiego wyszydzenia Jezusa, tego, że on oddany w ręce tych żołnierzy jest przez nich po prostu poniewierany, właśnie wyśmiany. Czy to jest z pani punktu widzenia realne, takie, że mogło się tak dziać? Nie.
Czy mogło się tak stać? To znaczy oni też mieli swobodę w tym, w jaki sposób, że tak powiem, zajmują się no już osobą skazaną, bo to już była wtedy, chociaż nie, on skazuje później, ale tutaj to nie, no mieli trochę... Przepraszam, że użyję tego słowa, ale niestety ono mi się ciśnie. No mieli trochę miejsca na swoją fantazję, tak? No w jaki sposób trochę tam temu człowiekowi, powiedzmy, uprzykrzyć żywot. W związku z tym jest to prawdopodobne, nie jest to żaden rzymski zwyczaj.
Trudno nam tutaj to określić.
Tak jak powiedziałam, oni mieli tylko nie doprowadzić do śmierci. Bo tak jak mówię, no potem ta główna kara nie będzie mogła być wykonana, no bo już nie żyje.
Tak, tak. No tutaj znaczy, przejawia się i nawet właśnie w przekazach ewangelicznych to takie kłanianie się szydercze, tak? Witaj król
Żydów
i tak dalej. Więc myślę, że z tego punktu widzenia mogło tak być, że właśnie ta, w cudzysłowie, rzeczywiście to słowo fantazja, no niestety, ale ono rzeczywiście tutaj wydaje się dość trafne, tak? Że jeżeli rzeczywiście trafiło na takich, a nie innych żołnierzy, to mogło tak być.
Tak. Znaczy, no oni tam nie słynęli z łagodności.
Tak.
Znaczy nie tylko tam nie słynęli z łagodności, żeby nie było, że tam wysłano po prostu jakichś strasznych rozbójników, bo to po prostu to byli żołnierze. No, to poważanie dla autochtonów, czyli ludności żydowskiej mieli raczej mizerne, więc...
Tak jest. No i Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Bierze krzyż jako dwie belki zbite ze sobą, czy bierze samą tą belkę poprzeczną?
Raczej tę belkę poprzeczną w ten sposób. No, ale ja jeszcze chcę na jedną rzecz zwrócić tutaj uwagę, bo to jest w ogóle bardzo dobry problem prawny i w jaki sposób tak naprawdę ten wyrok zapadł. Mhm. Mianowicie, mamy powiedziane, że tam no, zasiadł tam na miejscu zwanym Litostrotos, na tak zwanej Bema, czyli po łacinie byśmy powiedzieli sella curulis, czyli to krzesło królne, które przysługuje wyższemu nam urzędnikowi, który ma imperium, bo to o to chodzi też. Swoją drogą to było takie krzesełko, które w teatrze przysługiwało, ale potem jakby przejęte zostało do tej całej, do tego teatru sądowego tak zwanego. Czyli inaczej mówiąc, jest na trybunale, tak, pro tribunali, agere de sella, to jest tak zwany taki majestat wydania jakiejś decyzji. Natomiast jest bardzo wiele głosów, które jakby pojawiają się też w literaturze. Ja mam nadzieję, że miałam nadzieję i mam cały czas nadzieję, że udało mi się to w jakiś sposób udokumentować, że Piłat właśnie powiedział tak, a rozkazał go, znaczy nie, że według Aglis rozkazał go prowadzić. Z takim słowo paredoken. I teraz, czy to znaczy wydać wyrok, czy nie? Jeśli weźmiemy sobie opisy z innych źródeł pochodzących plus minus z tamtego okresu, wcześniejszych, no też trochę późniejszą mówię, plus minus z tego okresu, w ten sposób autorzy określają skazanie, że to jest władcza decyzja, rozkazuje go prowadzić na skazanie, tak? Znaczy na wykonanie kary, bo to tutaj jest to. I to jest sposób, właśnie to jest słowo, które określa nam tutaj skazanie. Natomiast co do tego krzyża, to znaczy kara stara, wykonywana w Rzymie po wielokroć, oczywiście nie w samym mieście, natomiast wykonywana na prowincjach też po wielokroć, na Żydach też wykonywana po wielokroć, bo przecież Piłat tam słynął z tego, że tam kazał krzyżować i tak dalej. A potem przecież, no, jak było to powstanie kolejne Żydów i tak dalej, czyli lata 66, potem 73, no jak Tytus, syn Wespazjana, późniejszego cesarza, jak Tytus zdobywa Jerozolimę, no przecież on ich po prostu krzyżuje, no na setki. Mhm. W związku z tym, nie, to raczej było tak, że on niósł belkę, te pale tam już były, to bo właściwie no, chodziło o to, żeby dotarł na to miejsce kaźni też.
Stąd możliwość, że ten Szymon Cyrenajczyk może być też postacią tutaj realną, ale zapytam też w sumie może trochę przekornie, bo to jest takie dla nas oczywiste. To rozumiem, że nie wiem, jest to element kary, że on to jest takie upokorzenie dodatkowe, że on ma zanieść to jakby narzędzie tej tortury
tak,
po prostu
ale
na tę górę.
A to idzie w filozofię tutaj prawa karnego, znaczy ona może wtedy nie była bardzo rozwinięta, natomiast Rzymianie ją rozumieli ewidentnie, bo generalnie egzekucje co do zasady, no chyba, że to był patrycjusz, no to tam gdzieś w końcu zrobili. Natomiast co do zasady wykonywano je publicznie, bo to jest tak zwana prewencja generalna. To znaczy, jeśli my na pokaz kogoś ukażemy, a cała ludność się, cała ludzkość nawet można powiedzieć, się przygląda, to znaczy, że oni już też będą się bać popełnić taki czyn. Tak zwana prewencja generalna w prawie karnym. No bo jest też prewencja specjalna, to znaczy ukarać tego konkretnego sprawcę. To jest element myślenia, mówię, to potem to filozoficznie to w jakiś sposób tłumaczono i tak dalej, czyli też to zresztą mamy. Tylko, że dzisiaj nie mamy egzekucji.
Elementy, które pojawiają się dalej, znaczy element osobowy, Szymon Cyrenajczyk, ale to pani doktor chyba potwierdziła, że bardzo możliwe, że po prostu kogoś wykorzystali tutaj.
Prowadzić do końca, tak?
Tak, tak. Pragmatyka rzymska. Tytuł kary pojawia się też w jednej przynajmniej z Ewangelii, o ile mnie pamięć nie myli. No właśnie, tabliczka z tytułem kary, tak? To też jest taki element, który musiał być?
Tak jest, bo to był, można powiedzieć, to była podstawa skazania. Co więcej, mamy takie przekazy i one są dość wiarygodne, że taki skazaniec niósł tę tabliczkę tutaj wywieszoną. Żeby jak on już idzie na to miejsce kaźni, bo miejsce kaźni było zazwyczaj za miastem. To znaczy teraz niby, no bo tam powiedzmy była rozbudowa, znaczy najpierw odbudowa, ale potem rozbudowa powiedzmy te nowe mury, jeśli chodzi o strukturę Jerozolimy powstawały. Ale on niósł przez cały czas tę tabliczkę tutaj wywieszoną, żeby każdy widział za co. Tak. A poza tym, moim zdaniem to też jest, to jest też dobre pytanie właściwie, ja akurat tego nie rozważałam, czy to nie był jakiś taka lekka złośliwość Piłata? No to ja wam...
Ale Ja słyszę trochę, no właśnie, tak, że to bardziej złośliwość wobec Żydów. Zresztą, no nie wiem, no w Ewangelii trochę się pojawia taki motyw, kiedy Żydzi mówią, no ale nie pisz król żydowski, tylko że on powiedział, że
tak,
jestem
król żydowski. No tak. Chcieliście powiesić swojego króla, no to macie swojego króla, no.
Tak jest.
Dla mnie to jest taka lekka złośliwość.
Tak to brzmi, rzeczywiście, tak. Żołnierze dzielący szaty, biorący całą tunikę, no bo była tkana, to znam jakby to na pamięć, ale trochę takie nieprawdopodobne, co ten żołnierz nie był na tyle, nie wiem, zaopatrzony w żołd, że musiał się jeszcze szatami dzielić?
Nie, to było ich uprawnienie. A. Oni mieli prawo po prostu zabrać szaty tego, którego już, że tak powiem, znaczy wykonali, na którym już wykonali tę karę ostateczną. Mieli prawo to zrobić.
Jasne.
Nie było żadnego zwyczaju, żeby oddawać to rodzinie i tak dalej. To był ich, można powiedzieć, przywilej taki dodatkowy. Co więcej, są źródła prawnicze na to, które po prostu nam mówią. Mamy 48, 49 księgę takiego zbioru Digesta, które właśnie dotyczą prawa karnego. I no tam właśnie między innymi są teksty, ja je zresztą tam powoływałam. One są wprawdzie późniejsze, ale no... To, że tekst jest późniejszy, nie znaczy, że w jakiś sposób nie czerpie, no bo ta tradycja pewna jednak jest, że tak, ci, którzy wykonywali karę, zwłaszcza karę śmierci, mieli prawo podzielić się rzeczami tego już tego i no, uśmierconego tutaj. No.
Jasne. Możemy snuć pewne przypuszczenia co do mojego kolejnego pytania. Nawet go nie planowałem, ale tutaj pojawia się dość intuicyjnie. Zresztą na rekolekcjach wielkopostnych akurat to słyszałem ostatnio od księdza, który powiedział, słuchajcie, no tak naprawdę to tam raczej Rzymianie nie bawili się w jakąś przepaskę, tylko Jezus wisiał na tym krzyżu cały, goły. Czy to prawda?
Ja tego nie wiem akurat. Tutaj nie, znaczy, bo to możemy tutaj bardziej ikonograficznie podejść. Ale raczej tak, bo właściwie to, no to znowu powiem to tak racjonalnie. No, co im zależało właściwie? Czy nie mieli jakichś większych skrupułów wobec takiego już skazanego biedaka? No, wzięli, co zdjęli, zrobili. Właściwie mogli sobie pójść, tak? A on niech wisi tam przez ileś tam, dopóki go tam te nie rozdziobią te ptaki i tak dalej, nie, sam nie spadnie, bo to ciało już będzie takie, że się nie utrzyma. To, że Piłat wydał to ciało, to był naprawdę wielki ukłon dla Żydów, bo to...
Tak, tutaj widocznie, być może autorytet po prostu akurat tego, znaczy i w Ewangelii jest to Józef z Arymatei, widocznie po prostu człowiek z na tyle, nie wiem, dużym jakimś autorytetem pewnym, czy to bez znaczenia?
Bo faryzeusz przecież.
No tak.
No to on u Piłata jaki miał mieć autorytet? Żaden.
No jasne. Okej, okay. Czyli to też rozumiem, że właśnie samo
że
wydanie grała.
Ja myślę, że tutaj chciał też, żeby był spokój, to jest no nie sądzę, że jakoś za bardzo się przejął tym, co zrobił, bo jawi się on jako osoba wrażliwa. Myślę, że chciał uniknąć jakichś problemów ze względu na święto. I tutaj mógł się przychylić, tak? No bo nie chciał pozostawić tego ciała. Nie chciał właściwie, bo tamtych też przecież pozdejmował. Natomiast nie chciał zostawić, zwłaszcza, że proszono, tak? Że chciał pochować. No bo normalnie dochowano takich ukrzyżowanych w takim wspólnym grobie, no w dole po prostu, wprost mówiąc. Natomiast tu, że się zgodził na taki pochówek w jakimś prywatnym grobie, bo to był prywatny grób, no to jest, jeśli to prawda, a właściwie chyba nie ma większych wątpliwości tutaj, żeby próbować się tutaj doszukiwać jakiejś wielkiej konfabulacji albo pisania w kategoriach mitu, bo to są takie przecież pomysły, jak czytać Ewangelię.
Tak. No czyli to łamanie goleni, rozumiem, tym pozostałym skazanym, o którym też piszesz.
A to tak, dogodzić. To było.
Po prostu tak, to jest praktyka taka. Jest. Rzymian.
Szybciej.
Tak. No tak, no bo po prostu jakby ciężar tego ciała wtedy, oni automatycznie no po prostu dokonuje się zgon w tym momencie. Ostatnia właściwie kwestia, której nie powiedzieliśmy, tu chronologię trochę zaburzymy, ale jest ten nastolatek spośród uczniów Jezusa, czyli Jan, pod krzyżem. Różne słyszałem głosy, że on rzeczywiście musiał być bardzo młodym chłopcem albo wręcz dzieckiem po prostu, żeby pod tym krzyżem móc się znaleźć. W sensie takim patrzymy na apostołów, którzy pouciekali i możemy patrzeć na to pod tym kątem, no nawet gdyby chcieli, nie wiem, być tam blisko swojego nauczyciela do końca, to nie mogliby, no bo prawo tego zakazywało, rozumiem? Natomiast Jan jako dziecko mógł tam stać.
Ewangelia Jana plus minus jest datowana na rok setny. No miałby wtedy, nie wiem, no 70 lat, 80 lat, gdyby to pisał. Nie wiem. Tu nie umiem się wypowiedzieć naukowo. Nie potwierdzę tego, ani nie.
Generalnie w prawie rzymskim nie ma takich przesłanek w tą czy inną stronę, rozumiem.
By co, żeby dziecko nie patrzyło? No,
tak.
Nie. Niech patrzy.
Okej, czyli nie, no bo to jest właśnie taka...
Myślę, że to zależy od opieki konkretnej osoby.
Nie, inaczej chyba trochę inaczej tutaj o co innego mi chodzi, że... No, bardziej z punktu widzenia tych uczniów najbliższych swojego nauczyciela, ci dorośli mężczyźni, prawo mogło zakazywać im przebywania gdzieś tam pod krzyżem?
Nie. Znaczy to w pewnej odległości oczywiście, nie, że stali jakoś bardzo blisko, no bo blisko to stali żołnierze, którzy zajmowali się, że tak powiem, wykonaniem tutaj tej czynności. Natomiast gapiów nie odganiano. To co powiedziałam. Jednym z założeń starożytnego prawa karnego, i to jeszcze bardzo długo się potem uczyło, zobaczcie na egzekucję, w średniowieczu i tak dalej, a potem w czasach nowożytnych, to jest tak zwana prewencja generalna. Żeby pokazać ludzkości, ludności, zwłaszcza tamtej, nie róbcie tak, bo tak skończycie.
Ostatnia kwestia jest absolutnie współczesna. Nie weryfikowałem tego, dlatego teraz właściwie zweryfikuję tutaj, mając po drugiej stronie komputera specjalistkę. Jezus został zrehabilitowany prawnie?
Absolutnie nie. To znaczy były próby tak zwanej rewizji, no bo apelacji nie może być, no bo do apelacji jest potrzebny człowiek żyjący. To jest raz, a poza tym Jezus nie miał obywatelstwa rzymskiego, więc absolutnie żadna apelacja mu nie przysługiwała, bo w procesie kognicyjnym mamy apelację. Ale ona jest dostępna tylko dla obywateli rzymskich, bo apeluje się do cesarza. No na początku do ludu rzymskiego, to jest tak zwana provocatio populum, ale to potem się zamienia w procesie kognicyjnym, czyli w tym procesie cesarskim, mamy apelację. I jasne, jak najbardziej tak, proszę zobaczyć, co my czytamy, jak czytamy akta. I jest proces Pawła. Tak? I zostaje skazany. Mówię, apeluję do cesarza.
No, jako obywatel rzymski, tak?
Jako obywatel rzymski. No ale Jezus był z punktu widzenia statusu cudzoziemcem, czyli po łacinie peregrynem. I teraz rewizja. Rewizja jest takim trudnym pojęciem ze względu na to, że ona miałaby dotyczyć tego, że możemy rozważać... Znaczy samo postępowanie od strony formalnej, czy ono było prawidłowe. I tutaj nie ma żadnych zarzutów. Tak jak powiedziałam, nowy proces, proces cesarski, arbitrium judicantis, on tam może, ten cierzyciel imperium może bardzo dużo. Oskarżenie o crimen lese majestatis, Tyberiusz oczekuje, że będzie kara śmierci, więc tak robimy. Natomiast możemy od strony materialno-prawnej się tutaj zastanowić, czy sędzia, który skazuje kogoś, nie będąc przekonany o jego winie, no bo nie zostało to udowodnione, tak? Nie będąc przekonany o jego winie, robi to prawidłowo, możemy to zaakceptować, albo czy sędzia, który nie podejmuje decyzji swobodnie, robi to prawidłowo? No bo tutaj już rozmawialiśmy o tym, tak? To jest kwestia tego, czy on to rzeczywiście, nie wiem, no był przekonany. No. Tutaj jest trudno powiedzieć, no bo do umysłowości Piłata już nie dojdziemy. Natomiast to możemy sobie ocenić. On tego nie zrobił swobodnie. Tutaj jest jakby podstawa do tego, żeby dokonać rewizji. Ale te rewizje były podejmowane nieco od lat 30.
Już XX wieku.
Tak, XX wieku, oczywiście, tak. XX wieku. Ta ostateczna miała miejsce właśnie w 48. I ona zakończyła się takim stwierdzeniem, że właściwie to nie Żydzi są kompetentni do tego, żeby zrewidować, można powiedzieć, ten wyrok, tylko ponieważ wydał go Piłat, co też jest potwierdzeniem między innymi tej mojej tezy, że Sanhedryn tam żadnego wyroku nie wydawał, on tylko po prostu podjął decyzję, no musimy się go pozbyć i takie musi on postawić oskarżenia, żeby władza rzymska się zainteresowała i doprowadzić do tego, ale że to jakiś sąd włoski, no pewnie najwyższy jakiś sąd włoski powinien zająć się tą sprawą jako kontynuator Imperium Romanum. Natomiast no, żaden sąd włoski się tym nie zajął, w związku z tym nie mamy jeszcze takiej rewizji. Ale z ciekawostek, jest to z roku, moment, jest to z roku 2013 i proszę sobie posłuchać, to można wrzucić w Google. Kenijski prawnik, niech sąd anuluje ukrzyżowanie Jezusa. Jakiś adwokat z Kenii, Dola Indidis, chce unieważnienia procesu ukrzyżowania Jezusa, złożył już odpowiednie pismo do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.
I chyba o tym, o tym słyszałem i stąd to pytanie się chyba wzięło. Mam wrażenie, ta Haga tam się mi przewija.
No ale tego nie zrobili, z tego co wiem. A Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje jedynie sprawę pomiędzy państwami, więc teoretycznie nawet aplikacja tego prawnika nie może zostać rozpatrzona. Oczywiście, jeśli by w ogóle uznać, że Włochy i Izrael to spadkobiercy Cesarstwa Rzymskiego, Rzymskiej Prowincji Judei, to udowodnić byłoby też karkołomnie, ale taka ciekawostka. No, kenijski prawnik, ni stąd, ni znowu, 2013 rok, Trybunał w Hadze. No i tak, ja tam jeszcze czytałam parę rzeczy na ten temat, bo teraz mówię, to tak mi się wrzuciło. On uważa, że powinno się pozwać Piłata, powinno się pozwać Kajfasza, powinno się... Jak ich pozwać?
No ale nic. Zyskał kenijski prawnik, co nieco zyskał na popularności.
Pisze o nim Newsweek, Rzeczypospolita, czytał Wyborcze i tak dalej, no z 2013 roku.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, dokładkę do przeżywania Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Mam nadzieję pomocną też w tym przeżywaniu dla Was, drodzy słuchacze. Dzisiaj naszym gościem była dr Paulina Święcicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Katedry Prawa Rzymskiego, autorka książki Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego, studium prawno-historyczne. I dzisiaj myślę, że sporo z tej książki wybrzmiało w tej rozmowie.
Bardzo mi było miło.
To była jedna z rozmów z serii Rozmowy Siewce. Na portalu siewca.pl znajdziesz więcej tego typu treści. Również informacje o działaniach naszej fundacji. Jeżeli uważasz, że nasza praca jest tego warta, zapraszam Cię do wsparcia finansowego naszego działania. Możesz to zrobić w zakładce Wesprzyj na siewca.pl. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.